To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, jest 13 sierpnia 2022 roku. Zapraszam na 78. Drozdowisko. Nic wam nie powiem o jego zawartości, wszystko będzie zaraz jasne. Może zdradzę tylko tyle, że to kolejne drozdowisko nagrane w ruchu, a zatem pełne zaplanowanych i niezaplanowanych dźwięków. I bardzo jestem ciekawa, czy lepiej słucha się wam odcinków statycznych, nagrywanych gdzieś przy stole, w jako takiej ciszy, czy takich szwendaczkowych. Te drugie są dla mnie o wiele trudniejsze w montażu, ale wierzę, że ten trud przynosi wam jednak radość i że ma sens. Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie dołączyć do grona patronek i patronów Drozdowiska, a każdy, kto zrobi to do końca sierpnia 2022 roku, otrzyma ode mnie mikroprzewodniczek po Pradze, który sama napisałam. Kwota wsparcia dowolna, sposób także, są dwa, czyli serwis patronite.pl i serwis Buy Coffee Tu, a dokładne linki znajdziecie w opisie odcinka. Zresztą polecam cały opis. Lipiec 2022 roku. Drozdowisko w Pradze. Z Ziszkowa udaje się do centrum miasta w okolice Namiestki Republiki, gdzie umówiłam się z Maćkiem, czyli z autorem instagramowego kanału Polska Praga, bo dziś będziemy razem zwiedzać Pragę. O, właśnie podjeżdża mój tramwaj, no więc wsiadam i jadę. Może to próba. Spotkaliśmy się, znalazłam Maćka i teraz on będzie wam opowiadał, gdzie jesteśmy. Ja się nie podejmuję. Witaj, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. Drodzy Państwo, ja nazywam się Maciej Świerczyński. Od 2018 roku prowadzę w mediach społecznościowych profil Polska Praga. Jesteśmy zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Ostatnio dołączył do tego Twitter, więc serdecznie Państwa zachęcam.
Wow, Twitter?
Tak, to jest trochę...
A na Twitterze się też wrzuca zdjęcia?
Też.
Tak, ja wrzucam zdjęcia z bardzo krótkim opisem, no bo Twitter wymusza krótki opis. Myślę może o TikToku, żeby otworzyć się na młodszą część ludzi, którzy mnie śledzą.
To jak już ogarniesz, to ja też przyjadę chętnie na szkolenie do ciebie z TikToka.
Aczkolwiek to jest trochę pieśń przyszłości, więc niczego Państwu jakby nie mogę obiecać.
No a spotkaliśmy się, ja już to mówiłam, nieopodal Namiestki Republiki, w prawie samym, czy właściwie w samym centrum Pragi, Praga 1, na ulicy Klimenskiej.
Tak, to po polsku będzie ulica Klimenta, Klemensa, czyli ulica, która wzięła swoją nazwę od kościoła świętego Klemensa, przed którym właśnie stoimy.
I w którym właśnie grają organy, ale drzwi są zamknięte, więc być może to jest jakaś próba, jak tutaj podejrzewamy.
Możliwe, że to jest jakaś próba, może mikrofon wyłapie organy, to właśnie one dochodzą z wnętrza tej późnogotyckiej budowli, która dzisiaj jest zajęta przez kościół anglikański. Ale spotkaliśmy się tutaj nie dlatego, że jest to kościół anglikański, tylko dlatego, że to jest jeden z polskich śladów w Pradze. Polski ślad dlatego, bo kościół został założony przez Jacka Odrowąża, polskiego dominikanina, który w drodze z Rzymu zatrzymał się w Pradze i uzyskał zgodę króla na otworzenie kolejnego zresztą kościoła, bo jak Państwo pewno się domyślają bądź wiedzą, Praga pełna jest kościołów i taki po prostu do listy kościołów praskich dołączył Kościół Świętego Klemensa. Może być dla Państwa to znane, oprócz tego, że jest Polakiem, dla mieszkańców Wrocławia, ponieważ Święty Klemens jest od 1963 roku patronem miasta Wrocławia, więc...
Ale rozumiem, że rzeczony Jacek wymyślił, żeby to był kościół świętego Klemensa.
Tak, zgadza się. To jest związane z tym, że to jest jeden ze świętych dominikanów. W związku z tym siłą rzeczy jakby lobbował za tą, tego rodzaju nazwą. Natomiast proszę też pamiętać, że w Pradze są dwa kościoły świętego Klemensa. Drugi, chyba zresztą bardziej znany, to kościół, który jest częścią Clementinum. Drugiego co do wielkości budynku w Pradze, zaraz po zamku.
Nie tyle budynku, co takiego całego... No bo o Hradzie mówi się, że to jest takie trochę miasto w mieście. Więc Clementinum jest takim mikromiastem na starym mieście.
Zgadza się. To jest taki kompleks budynków pojezuickich, bo został zbudowany dla zakonu jezuitów w czasach antyreformacji. Żeby postawić ten gigantyczny kompleks budynków, trzeba było zburzyć, z tego co pamiętam, dwa kościoły, sześć ulic. Ale dzisiaj o tym oczywiście się nie zastanawiamy, ale kompleks jest przepiękny. Kiedyś będą Państwo w Pradze, zachęcam do odwiedzenia jednej z najpiękniejszych bibliotek w Europie, czyli właśnie Biblioteki Clementinum Praskiego.
No właśnie, bo to jest biblioteka, to jest siedziba Biblioteki Narodowej, ale też tam jest galeria, ale też tam jest wieża widokowa, jeśli dobrze pamiętam, a ja tam też ostatnio znalazłam jeden polski akcent.
Jest tam jeden polski akcent.
Ciekawe, czy myślimy o tym samym.
Pewno myślimy o tym samym, ale może zostawmy trochę naszym słuchaczom niespodziankę. Zawsze mogą sami odnaleźć trochę nietypowy polski akcent w Clementinum.
Myślisz, że ja nie wiem, czy to nie jest aż zbyt trudna zagadka.
No dobrze, to powiem Państwu. Polska artystka, pani Popławska, kilka lat temu została poproszona o umieszczenie jednej ze swoich rzeźb na dziedzińcu Clementinum. I tam właśnie znajduje się, zdaje się już od kilku lat, myślę, że od pięciu, jak nie więcej.
Więcej, chyba więcej, bo to był jakiś początek 2000 lat, jeśli ja dobrze pamiętam.
To jest taka dosyć nietypowa rzeźba dziewczynki siedzącej na murze, jednym z dziedzińców.
Tak, i to jest dziewczynka, która trzyma w ręce papierowy samolot albo jaskółkę, bo to różnie ona jest tam określana i nazywana. Ja ostatnio do Radki Denemarkowej napisałam, mówiąc jej, że Polacy postawili jej w Pradze pomnik, ponieważ dziwka z wlaszczowką jest właśnie w Clementinum, a o Radce Denemarkowej, która napisała taką piękną powieść, o której krótko się mówi, że to jest właśnie powieść o jaskółkach, czyli przyczynek do historii radości, nazywa się od tamtej pory, mówi na siebie od tamtej pory wlaszczowka i bardzo wiele osób tak na nią mówi, więc napisałam jej to, że właśnie ma pomnik w Pradze postawiony przez Polkę.
Tego nie wiedziałem, ale to jest kolejny dowód na to, że polskie akcenty w Pradze, polskie miejsca w Pradze są silnie związane z historią Czech. My tutaj jako Polacy właściwie przebywamy, bądź nasze ślady są obecne właściwie od tysiąca lat. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że Praga kiedyś była stolicą Polski. Większość w ogóle uczymy się o Gnieźnie, oczywiście o Poznaniu, o Krakowie czy Warszawie. Natomiast bardzo mało kto wie, że o mały włos to może Praga byłaby do dzisiaj stolicą Polski, bo nasz król, pierwszy zresztą, Bolesław Chrobry, przebywał tutaj dosłownie przez rok, co prawda, ale jakby historycy niektórzy wskazują, że planował właśnie z Pragi zbudowanie sobie takiego małego, nazwijmy to, słowiańskiego imperium. Nie wyszło. Właściwie przebywał, z tego co pamiętam, od jesieni do następnej wiosny, więc właściwie bardzo krótko. No niemniej jednak to właśnie z Pragi Bolesław Chrobry przez ten jeden rok też zarządzał tym, co dzisiaj nazywamy Polską.
No proszę, a powiedz, ty się zacząłeś interesować tą historią, no bo tutaj już skoro cofamy się do Bolesława Chrobrego, no to nie są to tylko jakieś drobne polskie ślady w Pradze, na które natykasz się przypadkiem, tylko to już jest poważny proces, w którym jesteś i tropisz, śledzisz, sprawdzasz.
Zaczęło się całkowicie, tak jak mówisz, czyli od natknięcia się na różnego rodzaju polskie ślady, czyli...
Nazwy ulic?
Nazwy ulic, jakieś tablice pamiątkowe związane z pobytem tutaj Polaków, może jakieś miejsca, na przykład polskie sklepy, bo też różnego rodzaju takie miejsca są. No, ale później jakby dotarło do mnie, że warto może byłoby to w jakiś sposób gromadzić. No, jak już zacząłem gromadzić, no to wypadałoby też jakby może...
Wiedzieć
trochę więcej, znać ich kontekst. No i tym sposobem jakby po nitce do kłębka troszeczkę doszedłem do sytuacji, w której zbudowałem już taką mini bazę wiedzy, z którą dzielę się właśnie w tych mediach społecznościowych, o których wspominałem.
No i dzisiaj w Drozdowisku.
Cieszę się niezmiernie, że udostępniłaś mi łamy Drozdowiska. Więc tak, i tak ta przygoda trwa od...
Przejeżdża nam tutaj...
Polewaczka.
Polewaczka, o właśnie. O, zaraz poleją nam z wodą.
Tak. Muszą Państwo wiedzieć, że spotykamy się dzisiaj w tropikalnych wręcz temperaturach w Pradze.
30 kilka stopni w cieniu.
W związku z tym polewaczki praskie jeżdżą nawet po wąskich średniowiecznych uliczkach i troszeczkę przynoszą nam ulgi. Ale wracając jeszcze do polskiej Pragi i o tych historii, no to oprócz Bolesława Chrobrego, jak już wspomniałem, Polacy byli tutaj cały czas obecni. W związku z tym jakby te ślady jeszcze z czasów średniowiecznych, oprócz kościoła świętego Klemensa, pod którym nadal stoimy, czy oprócz przebywania Chrobrego na Hradzie, takie ślady materialne też się zachowały na przykład właśnie na Hradczanach. I na przykład pewno Państwo kojarzą, ci, którzy byli już w Pradze, że jedna z najpiękniejszych późno-średniowiecznych mozaik, czyli Złote Wrota Katedry Praskiej, ozdobione bardzo kunsztownymi złotymi kamieniami przedstawiającymi Sąd Ostateczny, również przedstawiają fundatorów tej mozaiki. A muszą Państwo wiedzieć, że oprócz Karola IV, tego Karola, od którego mamy tutaj co
most
drugą...
Most Karola i
most,
właśnie co drugą...
uniwersytet i co drugą rzecz jest związana z Karolem, to oprócz tego jest jego małżonka, czwarta z tego co pamiętam, Elżbieta Pomorzanka. Ona tam jest, to jest jedna, że tak powiem, z najsłynniejszych Polek, która była u nas w Pradze, aczkolwiek było ich trochę więcej, o których sobie powiem, mam nadzieję, za chwilkę. No i Elżbieta Pomorzanka, wnuczka naszego ostatniego piasta, czyli Kazimierza Wielkiego, była małżonką Karola i z tego co rozumiem, z ich wspólnej fundacji powstało to arcydzieło późno-średniowieczne. Przepiękna mozaika na Hradczanach. Serdecznie Państwa zachęcam do odwiedzenia. Hradczany zresztą pełne są takich innych polskich śladów. Ja osobiście jestem najbardziej dumny z odnalezienia naszego polskiego orła, naszego godła wewnątrz katedry, ale to może innym razem. Myślę, że po prostu ci z Państwa, którzy będą w katedrze, zwrócę tylko uwagę, żeby rozglądać się. Tradycyjny nasz orzeł bielik na czerwonym tle wisi w zakątku katedry. Na Hradczanach.
My dzisiaj na Hradczany pewnie nie pojedziemy, bo rzeczywiście upał jest straszliwy, aczkolwiek no zaplanowaliśmy sobie taki drobny spacer po Pradze, a na tej Klimentowej pod tym kościołem umówiliśmy się też dlatego, że tutaj właściwie w obszarze paru kroków, parunastu metrów jest jeszcze parę innych miejsc. No to idziemy gdzieś, czy stąd będziesz mi je palcem pokazywał?
Myślę, że skorzystając z faktu, że rzeczywiście jesteśmy w cieniu, co dzisiaj jest cenne i jest na wagę złota w dzisiejszych temperaturach w Pradze. Myślę, że możemy tutaj zostać, bo tak akurat się składa, że wszystkie te cztery miejsca są widoczne właśnie spod tego kościoła. Więc zachęcam Państwa, jak będą Państwo kiedyś w Pradze, wybrać się na ulicę Klemensa w Pradze. Czasami trochę żartuję, że to jest arcypolska ulica, bo są te cztery miejsca, ale takich ulic też mamy więcej. Drugim miejscem na ulicy wspomnianej jest Studio FAMU. To jest wydział filmowy i telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Dlaczego to jest polskie miejsce? Ponieważ w FAMie...
Na FAMU chyba tak
na
się
Na FAMU.
Mówi.
Właśnie trochę mam problem z odmianą tego skrótu, ale...
Ponieważ chyba w ogóle, no właśnie, ta Akademia Sztuk Wizualnych, ona ma kilka wydziałów. Wydział filmowy jest jednym z tych wydziałów. Jest wydział muzyczny i wydział też aktorski. Damu FAMU na pewno, nie pamiętam jaki jest ten trzeci skrót, ale one wszystkie są właśnie takie. I chyba po prostu mówimy, że na FAMU.
Więc krakowskim targiem na FAMU studiowała jedna z najsłynniejszych polskich reżyserek, pani Agnieszka Holland. Pani Agnieszka trafiła do Pragi tuż przed Praską Wiosną w 1966. Była w Pradze podczas Praskiej Wiosny. Myślę, zresztą ona wielokrotnie w różnego rodzaju wywiadach czy wspomnieniach wspominała, że to przeżycie bycia na miejscu tutaj w Pradze w pamiętnym 68 roku miało gigantyczny wpływ na jej życie, na twórczość i na to, jak się później jej praca reżyserska potoczyła. No więc Agnieszka Holland, tak jak już wspomniałem, studiowała tutaj do 71 roku. Musicie Państwo wiedzieć, że Agnieszka Holland jest znana w Pradze. Jest znana też oczywiście w Czechach. Wiele jej filmów zostało nagrodzonych tutaj. Jeden z tych filmów, Gorejący krzew, został o historii Jana Palacha. Został nagrodzony nagrodą czeskim Oscarem, czyli nagrodą Złotego Lwa. Agnieszka Holland wraca bardzo często do Pragi. Jeżeli nas słucha, to serdecznie pozdrawiamy. Praska Polonia pamięta o pani. Pani Agnieszka bardzo często tutaj przyjeżdża na różnego rodzaju festiwale. Myślę, że niedługo możemy spodziewać się jakiegoś upamiętnienia jej na jednym z budynków FAMU.
Myślisz?
Myślę, że jak najbardziej na to zasługuje.
Ale rozumiem, że to studio FAMU, przed którym stoimy, że ono tutaj jest od dawna, tak? To znaczy, że też w 60-tych latach, ponieważ wiadomo, uczelnie mają też trochę to do siebie, że drzwi się otwierają od naszego kościoła, tutaj to zgrzyta. My to słyszymy, ale wy pewnie nie, bo jednak to jest dosyć daleko od nas. Chociaż, znaczy daleko i niedaleko, chociaż może by podejść. Poczekaj, posłucham, jak te drzwi skrzypią. Ktoś zdecydowanie próbuje dopasować klucz, chyba. Więc wracam do pytania. Myślisz, że tutaj to studio wtedy też było? Bo to jest prawdopodobnie tylko jeden z oddziałów FAMU w Pradze.
Tutaj złapałaś mnie na takim właśnie moim detektywistycznej pracy. To znaczy, według mojej wiedzy, na 99% już w latach 60. tutaj rzeczywiście się znajdowało. Natomiast sama siedziba FAMU, czyli jakby miejsce, które jest jakby, nazwijmy to fasadą tej uczelni, to inny budynek naprzeciwko Teatru Narodowego w Pradze, tuż nad Wełtawą. To jest budynek znany może nawet Państwu, którzy przynajmniej raz byli w Pradze. W tym budynku znajduje się słynna kawiarnia Slavia. To jest budynek, który...
Główna siedziba FAMU, tak?
Nie wiem, czy główna, ale jakby myślę, że pan rektor tam na miejscu urzęduje.
No, czyli główna.
No chyba tak, natomiast jesteśmy na ulicy Świętego Klementa, bo tutaj to studio FAMU to jest miejsce, w którym mieszczą się studia filmowe. Tu są miejsca, gdzie studenci pracują nad filmami,
montują je,
nagrywają dźwięki i tym podobne. Więc jakby według mojej wiedzy możemy śmiało powiedzieć, że jest to jeden z tych polskich śladów w Pradze, związany z Polakami mieszkającymi w Pradze.
A oczywiście Agnieszka Holland nie jest jedyną Polką, która na FAMU studiowała, ale teraz już też tego wątku nie będziemy ciągnąć, choć niewątpliwie należy do tych najbardziej znanych absolwentów tej uczelni, nie tylko w Czechach, ale właśnie na całym świecie.
Zgadza się. No więc jakby troszeczkę kontynuując wątek Polaków mieszkających w Pradze, muszą Państwo wiedzieć, że oprócz Bolesława Chrobrego mieliśmy jeszcze jednego króla, który zawitał tutaj do Pragi.
I to jest gdzieś tutaj na tej ulicy?
Nie, niestety nie, ale tak troszeczkę nawiązuję po prostu do tej historii, którą staram się Państwu trochę tutaj poprzeplatać. Mam na myśli Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który 500 lat po Chrobrym trafił do Pragi. I był tutaj studentem. Był tutaj o tyle zapamiętany, że odjeżdżając do Polski zostawił przepiękny barokowy obraz świętej Katarzyny, który do dzisiaj wisi w gabinecie rektora Uniwersytetu Praskiego. Samego obrazu nie udało mi się sfotografować, bo pan rektor strzeże swojej prywatności, więc nawet w dni otwarte nie można zajrzeć.
A nie próbowałeś do niego pisać, żeby go przekonać, że tutaj robisz taką robotę detektywistyczną? Trzeba jeszcze spróbować, Maciek.
Wrodzona śmiałość nie pozwala mi atakować rektora Uniwersytetu Praskiego, aczkolwiek może trochę mnie zmobilizowałaś. Pomyślimy.
Pomyślimy, możemy spróbować to zrobić razem. Wiesz, ja mogę pojechać z mikrofonem, nagramy wywiad z panem rektorem w jego gabinecie. Możemy kombinować.
Czemu nie? Pomyślimy.
No dobrze, ale to pokaż mi dalsze miejsca, które masz na myśli.
Dalszym miejscem, zupełnie jakby ani nie turystycznym, ani jakby nie całkowicie znanym, nawet myślę, że mieszkańcom tej ulicy, jest skromna, malutka tablica ufundowana tuż po powodzi w 2002 roku w Pradze. Muszą Państwo wiedzieć, że 2002 rok to był tragiczny rok dla Pragi. To była największa powódź chyba w historii miasta, która zalała ogromne połacie, zniszczyła właściwie prawie całe dzielnice, bo dzielnica Karlin do dzisiaj odbudowuje się po tych zniszczeniach. Zalało całe metro w Śródmieściu. Kilka osób niestety straciło życie. Zagrożono był nawet most Karola.
A ty mieszkałeś tu wtedy, w 2002 roku, kiedy była ta powódź?
Nie, wtedy jeszcze nie. Ja przeniosłem się do Pragi dopiero w 2012, czyli 10 lat później. Niemniej jednak do dziś pamiętam, że jeszcze w 2012 te ślady powodzi były jak najbardziej widoczne.
Nie no, one są widoczne wszędzie, na Karlinie, no, na każdym budynku prawie, że jest tabliczka, która pokazuje, jak wysoko ta woda stała.
Zgadza się. Mogą Państwo też zobaczyć, jak będą Państwo w Pradze. Na wielu stacjach metra jest zaznaczony poziom, gdzie woda sięgała i bardzo często są to eskalatory na wysokim poziomie ulicy właściwie. Rozwikłała się zagadka, kto manipulował przy drzwiach. Drzwi są otwarte. Myślę, że będzie za chwilkę tutaj próba jakiegoś chóru, bo widzimy ludzi zmierzających do kościoła.
No to my możemy w takim razie od kościoła odejść, żeby tutaj jednak nie wzbudzać, nazwijmy to, sensacji. Podejdźmy do tego kolejnego miejsca po prostu.
Dobrze, to nie jest jakoś daleko.
Więc całe szczęście.
Mam nadzieję też, że znajdziemy cień. No więc teraz jakby wracamy do powodzi. Powódź była tragiczna. No i wielu Polaków oczywiście starało się pomóc osobom poszkodowanym tutaj w Pradze. W tym odruchu serca słuchacze Radia Z zorganizowali zbiórkę dla poszkodowanej Pragi i wybrali konkretny cel. Tym konkretnym celem była szkoła podstawowa, której zmierzamy, już ją widać tutaj. Dzięki zbiórkom pieniędzy udało się tą szkołę odbudować. No i w ramach wdzięczności powieszono dosyć skromną, ale zawsze tablicę pamiątkową. I ona jest co prawda w języku czeskim, no niemniej jednak...
No ale muszą ją rozumieć Czesi przecież, a niekoniecznie Polacy. A pewnie Radio Z jest normalne logo, więc rozpoznamy.
Zgadza się. W związku z tym jakby Państwo też zachęcam, kiedyś odwiedzą Państwo tą arcypolską ulicę w Pradze, zawsze mogą Państwo zajrzeć.
No tak, podeszliśmy pod szkołę i rzeczywiście tabliczka pokazująca poziom wody 14 sierpnia 2002 roku no jest o kilkanaście centymetrów nad naszymi głowami, czyli poziom wody tutaj wynosił pewnie około 2 metrów.
Tak myślę. Takich tabliczek jest dosyć dużo, więc ona jest bardzo charakterystyczna. Mogą Państwo zaobserwować je w Pradze, a Teresa jeszcze podzieli się z Państwem zdjęciem takiej tabliczki w swoich mediach społecznościowych.
Tak, tak. Będą te rzeczy też zaszyte w opisie odcinka oczywiście. No i teraz tablica poświęcona Radiu Z.
Postaramy się może Państwu trochę ją przetłumaczyć. Ten budynek zniszczony w sierpniu 2002 roku powodzią, gdzie woda sięgała do wysokości właśnie tej tablicy.
A remont szkoły się powiodło ukończyć dzięki zbiórce polskich obywateli, a tę zbiórkę zorganizowało Radio Z.
Dokładnie, więc to taki bardzo miły akcent, że tak powiem, polskiej obecności w Pradze. Polska istnieje na różnych tablicach w Pradze, między innymi w miejscach, w których przebywali Polacy. W związku z tym znajdą Państwo tutaj tablicę Korfantego, który przebywał na emigracji w Czechosłowacji pod koniec lat 30. Znajdą Państwo tutaj tablicę Józefa Czapskiego, który urodził się w Pradze. Zresztą
niedawno ona została bardzo odsłonięta, ta tablica. W samym centrum Pragi ona jest. I też na przykład pamiętam, bo tutaj nieopodal na miejscu Republiki jest tablica poświęcona Fryderykowi Chopinowi.
Zgadza się. Tablica na Fryderyka Chopina jest chyba najsłynniejszym, że tak powiem, polskim akcentem w Pradze, bo wielu turystów po prostu, którzy zwiedzają Pragę, nie mogą tej tablicy pominąć.
Tak, no bo ona jest po prostu w samiusieńkim centrum, przy obecnym domu, przy wejściu właśnie z namiejscu Republiki w stronę Starego Miasta, więc no po prostu ją się rzeczywiście daje zauważyć.
Zgadza się, wisi na Banku Narodowym, dawnym miejscu, którym stał jeszcze do lat 20. XX wieku hotel, w którym po prostu Fryderyk Chopin dwukrotnie się zatrzymał. Zwiedzał Pragę, był tutaj 2 razy. natomiast nie zachowało się zbyt dużo dokumentów na ten temat.
No dobrze, to z Klimentowej schodzimy, chociaż powiedziałeś o czterech miejscach polskich na tej ulicy, więc jeszcze tego czwartego nam brakuje do kolekcji.
Przejdziemy kawałek do cienia, bo rzeczywiście szkoła jest po części słonecznej.
W związku na słonecznej z tym, stronie ulicy.
W związku z tym powoli czuję, jak się roztapiam. Natomiast przejdziemy sobie kawałek dalej do cienia. I to jest dobry moment, żeby opowiedzieć Państwu o współczesności. No więc Praga to nie tylko kontakty w średniowieczu, to nie tylko wizyty Chopina czy Mickiewicza w Pradze, ale też współczesne kontakty polsko-czeskie. Więc jesteśmy przed budynkiem, w którym znajduje się jeden z oddziałów Polskiego Banku. Może nie będziemy mu robić reklamy, ale muszą Państwo wiedzieć, że kontakty gospodarcze między Polską a Czechami są jak najbardziej rozbudowane. Stąd też konieczność otworzenia tutaj różnych instytucji, takich właśnie jak polskie banki. W Pradze mieszka około zarejestrowanych w 2017, bo wtedy takie znalazłem najnowsze dane, mieszka prawie 6 tysięcy Polaków. Ale to są obywatele polscy, którzy udali się do odpowiednich urzędów i się zarejestrowali. Mhm. Natomiast szacuje się, że sama Polonia Praska to jest znacznie więcej, to jest około 10 tysięcy ludzi.
A ty jesteś w której grupie? W tej grupie zarejestrowanych czy niezarejestrowanych Polaków w Pradze?
Ja jestem dumnym posiadaczem już tak zwanego trwałego pobytu, czyli rezydencji tutaj w Czechach. Zarejestrowałem się od samego początku i muszą Państwo wiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Bo gdybym tego nie zrobił, to miałem taką nieprzyjemną sytuację, gdzie aresztowano mnie w drugim miesiącu pobytu w Pradze, ponieważ dosyć lekkomyślnie poszedłem sobie na spacer, nie zabierając ze sobą dowodu osobistego. Wtedy jeszcze, może dzisiaj zresztą też, policja była dosyć restrykcyjna, jeżeli chodzi o takie rzeczy.
Udało. Czyli jest obowiązek, tak, posiadania przy sobie dokumentu.
Zgadza się. Każdy musi posiadać dokument. Według mojej wiedzy zresztą w Polsce podobne przepisy istnieją. Ciężko mi powiedzieć, jak są egzekwowane. Ja miałem akurat tą wątpliwą przyjemność być zaaresztowanym, aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że przygoda była o tyle ciekawa, że udało mi się od środka zwiedzić budynek, który na co dzień nie jest otwarty. W związku z tym...
I jeszcze powiedz, że polskie ślady w nim znalazłeś.
Nie, niestety polskiego śladu nie udało mi się znaleźć. Niemniej jednak cała przygoda skończyła się dosyć pozytywnie. Dostałem najniższą możliwą pokutę. Pokuta to po czesku kara pieniężna.
Mandat.
Mandat, dziękuję, które wynosiło wtedy 100 koron. Więc jakby... Wtedy to było 4 piwa, dzisiaj niestety już tylko 2.
I to też nie do końca. Dzisiaj zapłaciłam za piwo 108 koron, czyli nawet stówka by już na 2 piwa nie wystarczyła. Ale poczekaj, bo dzięki temu, że byłeś zarejestrowany, w momencie, kiedy na komisariacie podałeś swoje dane, oni je wklepali do bazy danych i się okazało, że tak, jest taki człowiek, tak?
Tak, dokładnie, zgadza się. Więc nie trzeba było angażować w to ani ambasady, ani jakichś innych organów. Tylko rzeczywiście było to już wszystko w systemie. Wielu Polaków przyjeżdżających do Pragi nie dopełnia tego obowiązku meldunkowego, co okazało się być rzeczywiście bardzo nieprzyjemne w czasach pandemii, kiedy nie mogli udowodnić faktu, że mogą być w Pradze. W związku z tym wiele osób, jak już wyjechało z Pragi podczas pandemii, to już na przykład nie mogło wrócić. Więc, drodzy Państwo, warto znać przepisy, warto znać swoje prawa i warto być akuratnym, że tak powiem. Dzięki temu mogą Państwo uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji.
No dobrze, czyli nasz spacer ulicą Klimentową, jak rozumiem, dobiega końca, tą arcypolską, jak mówisz, ulicą, ale też wiem, że nie tylko polskie ślady cię w Pradze fascynują, że ty tę Pragę zwiedzasz też, powiedziałabym, według innego klucza.
Zwiedzam według różnych kluczy. To zależy, który klucz cię interesuje.
Wiesz, boję się, że jak zaczniemy pośród nich wybierać, to też możemy mieć pewien problem. Ja pamiętam po prostu naszą rozmowę przy stole czechofilskim, tak to nazwijmy, kiedy opowiadałeś o modernizmie praskim.
Zgadza się. No więc to może trochę tych z Państwa, którzy nie słuchali poprzedniego podcastu, aczkolwiek serdecznie zapraszam do jego odsłuchania, muszą Państwo wiedzieć, że Praga jest... miejscem, w którym istnieje ogromna ilość zabytków architektury modernistycznej i funkcjonalistycznej. To jest akurat jeden z moich ulubionych stylów architektonicznych w ogóle. A ja jestem z Trójmiasta, więc taką drugą perełką na świecie modernistyczną jest nasza piękna Biała Gdynia. Pozdrawiam serdecznie Trójmiasto. Praga z kolei może poszczycić się ogromną ilością zabytków i nieraz monumentalnych gmachów w tym stylu. Jest to związane z tym, że młode państwo czechosłowackie, które ogłosiło swoją niepodległość w 1918 roku, 3 tygodnie przed Rzeczpospolitą, chciało jakby zamanifestować odcięcie od dawnej konserwatywnej Austrii, Austro-Węgier. W związku z tym pęd do nowoczesności przejawiał się tutaj między innymi w architekturze. Dzięki temu takie budynki jak Bank Narodowy Czech czy ogromna ilość domów towarowych na placu Wacława to właśnie funkcjonalizm, modernizm. Oprócz tego to też architektura budynków mniejszych. Mnie osobiście...
Mieszkalnych, prawda? Prostu willi.
Zgadza się. Moje ulubione miejsce w Pradze, bardzo często pomijane, czy to w przewodnikach, czy w ogóle przez turystów, to osiedle Baba. Zachęcam Państwa do odwiedzenia. Prawdziwe perełki modernizmu. Ja nie ukrywam, że liczę, że co prawda cała Praga jest na liście UNESCO, że osiedle Baba doczeka się oddzielnego wpisu, podobnie jak Villa Tugendhat w Brnie.
Ja nawet myślałam, że my na osiedle Baba pojedziemy. Nie wiem, czy to nam się dzisiaj powiedzie, czy nas ten upał nie wykończy. Proponuję, żebyśmy tutaj postawili kropkę i teraz rzucimy monetą, dokąd jedziemy, bo Maciek przygotował to i owo i zaplanował nam trasę, ale ja wcale nie wiem, czy nie mam zamiaru jej zburzyć.
Bardzo chętnie. Rzucamy monetą w takim razie i zobaczymy, gdzie los nas zabierze. Ja w takim razie proponuję albo Olszany, cmentarz olszański w Pradze, bądź też na przykład osiedle Baba.
Rzucamy monetą, ale poczekaj, to musimy wybrać orzeł.
U nas nie orzeł, u nas lew.
Lew. Lew olszańskiej grzbitowy, a reszka?
Osiedle Baba.
Rzucaj. I co mamy?
I wypadł lew, czyli jedziemy na cmentarz.
Jedziemy na Olszany. No dobra, tam będzie przynajmniej cień. Przyjechaliśmy razem z Maćkiem na Olszańskie Grzbitowy, czyli właściwie wróciliśmy na Ziszkow, z którego ja na spotkanie z nim pojechałam. Tak, rzeczywiście Olszany to jest Ziszkow?
Tak, no jest na granicy, bo formalnie, administracyjnie jest to jak najbardziej Ziszkow. Ale tak sobie myślę, że z punktu widzenia prestiżu i ludzi, którzy są tu pochowani, myślę, że wiele osób już by podsunęło się pod Winohrady, czyli jedną z najdroższych i najbardziej prestiżowych dzielnic Pragi.
No tak, a nieopodal olszańskich grzbitowów, o których za chwilę powiemy więcej, jest też cmentarz winogradzki, na którym leży między innymi Václav Havel.
Václav Havel, ale też inny prezydent Czechosłowacji, o którym bardzo często się zapomina, czyli prezydent Haha. To ten, który był w pewnym sensie zmuszony prowadzić Czechów poprzez okres okupacji. Doczekał wyzwolenia, zmarł w więzieniu na Pankracu, ale jego grób również tam się znajduje. Tak Czesi podchodzą do swojej historii, że jakby niekoniecznie całkowicie go potępiają, raczej patrzą na niego jako tragiczną postać swojej historii.
Też dosyć ciekawie pisze o Hasze Mariusz Surosz w Pepikach, w swojej pierwszej książce opowiadającej o czeskiej historii, ale też bardzo gorąco polecam wszystkim książkę Piotra Majewskiego o czeskim ruchu oporu. Niech nam nie mówią, że jesteśmy kolaborantami. Taki tytuł nosi ta książka i to jest już taka naprawdę bardzo poważna pozycja dotycząca tego okresu w czechosłowackiej historii i o Hasze też Piotr Majewski, wybitny historyk, pisze wcale nie tak bardzo jednoznacznie, jak można by go tak na szybko widzieć.
Wspomniałaś o Pepikach, to takie troszeczkę pobłażliwe, ale raczej nieagresywne określenie naszych południowych sąsiadów. A muszą Państwo wiedzieć, że Pepa to nic innego jak Józef po czesku. Tak Czesi nazywają wszystkich Józefów, po prostu Pepa. Ale ci z Państwa, którzy nie przysypiali na lekcjach historii w polskiej szkole, może też słyszeli kiedyś o księciu Pepi. To nie jest przypadek. Książę Pepi, czyli książę Józef Poniatowski ma swój przydomek Pepi właśnie dlatego, bo wychował się nad Wełtawą. Sam urodził się, z tego co pamiętam, w Wiedniu, natomiast całe dzieciństwo spędził w Pradze. Jego matka pochodziła z czeskiej arystokracji, była z domu Kińska i rodzina Kińskich posiadała pałac na rynku Starego Miasta w Pradze.
Dzisiaj się w tym pałacu mieści jedna z siedzib Galerii Narodowej Praskiej,
którego dyrektorką jest zresztą Polka, pani Alicja Knast.
Rozmowa z nią też znalazła się w jednym z praskich odcinków Drozdowiska. Lokujemy produkty jak tylko się da.
Pałac Kińskich jest w ogóle, o ile ulica Klemensa, można nazwać ją arcypolską ulicą, to Pałac Kińskich na rynku Starego Miasta jest arcypolskim budynkiem, bo oprócz tego, że spędził tam dzieciństwo książę Józef Poniatowski, oprócz tego, że mieści się tam Galeria Narodowa, którą dyrektorką jest pani Alicja Knast, to w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściła się tam ambasada polska. W związku z tym budynek jest bardzo polski, nie można go przegapić, jak tylko będą państwo w Pradze. Proszę zwrócić uwagę, naprzeciwko niego stoi pomnik Jana Husa.
Ale zaczęłam od tego, że jesteśmy na Olszanach, na olszańskich grzbitowach i ja powiem ci, że nie miałam pojęcia, że od tej strony się da tutaj wejść. Myśmy wysiedli na ulicy, na przystanku, który nazywa się Olszanka czy Olszańska?
Olszańskie Namesti, czyli Plac Olszański.
Bo jest też przystanek, który nazywa się po prostu Olszańskie Grzbitowy i tam można również wysiąść. Wysiadamy wtedy naprzeciwko głównej bramy prowadzącej do tego kompleksu cmentarzy, bo to jest kilkanaście chyba małych cmentarzy, które są jakby już w tej chwili takim jednym wielkim cmentarzem. Natomiast myśmy po prostu wysiedli w innym miejscu i weszliśmy od innej strony na ten cmentarz.
To jest kompleks cmentarzy, tak jak powiedziałaś. No, my jako... Tutaj wypowiem się jako polska prażynka, czyli członek Polonii Praskiej. Raczej mówimy cmentarz na Olszanach. Mhm. Niemniej jednak poprawna nazwa to są cmentarze olszańskie, bo tych cmentarzy jest tutaj kilkanaście, a my weszliśmy do najstarszej części. Teraz aktualnie jesteśmy na cmentarzu numer 2. One są tutaj oznaczone cyframi rzymskimi. My jesteśmy w tej najstarszej części, czyli jesteśmy otoczeni grobami właściwie z końca XVIII, z początku XIX wieku. To są te najstarsze i nasze kroki skierujemy do kilku grobów związanych z Polską, bądź grobów Polaków, które tutaj się znajdują. My jesteśmy w tej części, której nie odbywają się już pochówki. Mhm. Jesteśmy w części troszeczkę niestety zaniedbanej, chociaż nie ukrywam, że szczególnie późną jesienią to nadaje takiego mistycyzmu temu cmentarzowi.
Tak, to prawda, ponieważ tutaj dominującym kolorem jest zieleń, a dominującą rośliną taki pnący się bluszcz, przy czym to jest bluszcz, który się pnie i po drzewach, ale on się pnie po starych pomnikach, ale on też jest na, po prostu na ziemi. On na płyty nagrobne nachodzi i niektórych z nich w ogóle nie widać. Widać tylko właśnie na przykład krzyże albo tablice, które wystają ponad taką nagrobną płytę. To wygląda po prostu absolutnie niesamowicie, masz rację.
Zgadza się, aczkolwiek muszą państwo też wiedzieć o tej niszczycielskiej sile bluszczu. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że większość grobów polskich w Pradze jest pod opieką ambasady polskiej. Tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, ambasada polska w Pradze stanęła na wysokości zadania, dba o te groby i kilka z nich ostatnimi czasy zostało właśnie wyremontowanych, czyli nie są już pokryte tym bluszczem, ale dzięki temu mamy nadzieję, że przetrwają na następne przynajmniej 100 lat.
No i też dzięki temu łatwiej je znaleźć, skoro widać, co jest na nich napisane, na tych tablicach. No to co, idziemy, co? Do pierwszego?
Możemy pójść do pierwszego, bardzo nieoczywistego, że tak powiem, miejsca. To jest grób Józefa Bożka, po czesku Józef Bożek. To jest wynalazca, konstruktor, który urodził się na Śląsku Cieszyńskim. W związku z tym prawo do nazwania go swoim krajanem mają zarówno w pewnym sensie Czesi, jak i Polacy. Ja wolę na to spojrzeć jako raczej pomost pomiędzy naszymi narodami. W związku z tym dla potrzeb dzisiejszego nagrania nazwijmy go po prostu śląskim odkrywcą. Józef Bożek był konstruktorem i najbardziej znany jest z tego, że stworzył pierwsze maszyny parowe, które, jak państwo wiedzą, zrewolucjonizowały nasze życie, które były przyczynkiem do rewolucji przemysłowej w Europie. Jego grób jest tutaj. Dbają o niego zarówno władze cmentarza, jak i możemy zresztą to przeczytać na tabliczce, która jest wbita tuż obok, uczniowie gimnazjum Józefa Bożka z czeskiego Cieszyna. Takich tabliczek informacyjnych przy grobach znajdą Państwo dużo, więc jeżeli wybiorą się Państwo tu jako turyści i znają Państwo przynajmniej podstawowy język czeski, to zawsze mogą Państwo skorzystać z tych informacji, ale współczesna technologia też na pewno pomoże przetłumaczyć to. Wystarczy mieć odpowiednią aplikację tłumacza w telefonie komórkowym. Te tabliczki są tak skonstruowane, że również jest tam QR code, mogą Państwo odpowiedni link zeskanować i też dowiedzieć się więcej na temat osoby w danym grobie pochowanej. Można również wesprzeć renowację tych nagrobków.
Wysyłając SMS-a, prawda?
Wysyłając SMS-a. Ci z Państwa, którzy znają Powązki Warszawskie czy Cmentarz Rakowiecki w Krakowie, to na pewno poczują się podobnie. Ten sam klimat, stary cmentarz pokazujący wielowarstwową historię Pragi, bo znajdą Państwo tutaj nie tylko sławnych poetów, przemysłowców, polityków, pisarzy i tym podobne, ale też zwykłych prażan, których tutaj groby są już w tysiące.
A na tablicy poświęconej Józefowi Bożkowi powiedzmy tylko, że on się urodził w roku 1782, zmarł w roku 1835. Jest też napisane, że wymyślił zegar wahadłowy, który do 1984 roku jeszcze w Clementinum, w tej wieży astronomicznej, na którą można wejść dzisiaj, z której można właśnie spojrzeć na Pragę, o której wspominaliśmy, był od roku 1812, czyli po prostu ponad 150 lat wynalazek pana Józefa Bożka służył Pradze.
Teraz pójdziemy sobie na grób unikalny w skali cmentarza, dla nas unikalny, jako dla Polaków, ponieważ jest to jeden z nielicznych polskojęzycznych grobów. Na samym cmentarzu jest bardzo duża, no może nie bardzo duża, może trochę przesadzam, ale jest pochowanych kilku powstańców styczniowych. Są to albo polscy powstańcy styczniowi, którzy po upadku powstania musieli emigrować z Polski i trafili na przykład nad Wołtawę, ale są też na przykład tutaj groby czeskich powstańców styczniowych. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, ponieważ muszą Państwo wiedzieć, że nasi bracia Czesi również pomagali nam w tym zrywie narodowym w 1863 roku. I groby też tutaj się znajdują. Ja staram się zawsze na 1 listopada przygotować aktualne mapki takich grobów. Staram się je aktualizować. Zaczynałem od 2 mapek, teraz ich już jest tam, zdaje się, 5 czy 6. W związku z tym w okolicach 1 listopada, kiedy Polacy tradycyjnie wybierają się na groby, ci z Państwa, którzy będą w Pradze, serdecznie zachęcam do wybrania się na Olszany i zapalenia bądź to naszym rodakom, bądź też właśnie powstańcom styczniowym.
Albo innym wielkim Czechom, bo też na Olszanach, powiedzmy sobie, choćby Jan Palach jest pochowany, więc tutaj naprawdę możemy postawić tę lampkę, komu tylko będziemy mieli ochotę. Aha, i jesteśmy przy grobie Józefa Filipowicza.
Józef Filipowicz, to teraz postaram się, po prostu przeczytam Państwu, co jest na nagrobku napisane.
I to jest po polsku.
Dokładnie, tak jak wspominałem, jest to unikat, po prostu jest to nagrobek po polsku. Józef Filipowicz, właściciel domu, fabrykant rękawiczek, założyciel ogniska polskiego w Pradze, urodzony w Jagielnicy w Galicji, zmarł dnia 23 czerwca 1884 roku w 35 roku życia swego w Pradze. Spokój duszy jego. Właściwie nie trzeba już więcej przedstawiać, po prostu na sam nagrobku nie wspomniano, a to jest w sumie bardzo ważna rzecz, znalazł się w Pradze, ponieważ był powstańcem styczniowym i musiał po prostu opuścić ziemię polskie i trafił właśnie tutaj.
Przy czym był bardzo młodym powstańcem, bo kiedy wybuchło, jak patrzę na datę jego urodzenia, 1849, to miał 14 lat, kiedy wybuchło powstanie styczniowe.
Młodzi ludzie jak najbardziej byli bitni. Niestety powstanie styczniowe upadło, stąd też wielu powstańców musiało opuścić Polskę. Niemniej jednak, jak widzą Państwo, pan Józef w miarę poradził sobie na emigracji, założył fabrykę rękawiczek, działał też aktywnie. Muszą Państwo wiedzieć, że w Pradze od XIX wieku są różnego rodzaju polskie stowarzyszenia. Józef Filipowicz był właśnie współtwórcą Ogniska Polskiego w Pradze, jednej z pierwszej organizacji tego typu na ziemiach czeskich. Do dzisiaj różnego rodzaju organizacje w Pradze istnieją. Wszedł już XXI wiek, w związku z tym różnego rodzaju grupy facebookowe zrzeszają Polaków mieszkających tutaj. No ja nieskromnie dodam, że istnieje taki profil jak Polska Praga, o którym wspominałem już Państwu, na którym właśnie gromadzę tego rodzaju informacje. Teraz idziemy, kontynuując szlak grobów polskich na cmentarzu. Wspominałem Państwu przed chwilką o matce księcia Józefa Poniatowskiego, księcia Pepiego. Jej grób znajduje się tutaj. Księżna Kińska zmarła w 1806 roku, czyli zaledwie kilka lat przed tragiczną śmiercią Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem i została pochowana tutaj w tej najstarszej części cmentarza. Lokalne stowarzyszenie, nie wiem czy dobrze powiem, przyjaciół Napoleona, czy też napoleońskie po prostu, dba o ten, o ten grób. Został zresztą odnowiony przed II wojną światową. No i obecnie przebiega jego kolejna renowacja. Niemniej jednak nazwisko Poniatowski jak najbardziej możemy znaleźć na tablicy. Podobnie jak przy poprzednim grobie, znajduje się tutaj tabliczka informacyjna na temat kim była dokładnie Maria Teresa Henrula Poniatowska. Ten grób, podobnie jak inne groby Polaków na cmentarzu, jest pod opieką ambasady polskiej. Zawsze 1 listopada możemy tutaj znaleźć oficjalny wieniec, ale też świeczki. Ja nie ukrywam, że bardzo często też przychodzę na 1 listopada. Rzadko jestem w Polsce, a jakoś tak mam zawsze ochotę, czy też taką czuję wewnętrzną potrzebę, żeby zapalić tutaj znicz.
To dokąd teraz idziemy?
Teraz idziemy odwiedzić miejsce, w którym spoczywają doczesne szczątki jednej Polki. Ta Polka to nikt inny jak mama Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Relacje Gałczyńskiego z jego matką były dosyć skomplikowane. Niemniej jednak mama Gałczyńskiego, która zmarła w 1938 roku, doczekała się wizyty syna dopiero 11 lat później, w 1949 roku. Co prawda zdaję sobie sprawę, że w międzyczasie była wojna i jakby rzeczywiście podróżowanie nie było pewno priorytetem dla Gałczyńskiego. Niemniej jednak jakoś ich relacje nie wyglądały super. Po, zdaje się, śmierci ojca Gałczyńskiego, po prostu jego matka
wyszła drugi raz za mąż za Czecha.
Zgadza się. Ten grób jest o tyle ciekawy, że pomimo tego, że jest pochowana tam z trzema swoimi siostrami i mężem, tylko i wyłącznie jest jej napis, jej imię i nazwisko, co jest co najmniej dziwne.
A skąd wiesz, że w takim razie jest tam jej mąż i jej siostry?
Bo na stronie internetowej cmentarza można przeczytać, kto jest pochowany.
Rozumiem.
To kolejny grób Polki.
Czyli polski akcent w Pradze. A co jest jeszcze ciekawe i co jest takie też dosyć szokujące, powiedziałabym, jeśli mówimy o tych olszańskich cmentarzach, czy o cmentarzu na Olszanach, to fakt, że on się mieści na tyłach ogromnego centrum handlowego i że właściwie prosto z tego centrum handlowego można przejść przez bramę cmentarną. No, w każdym razie mur cmentarza, bo jesteśmy właśnie w tym miejscu, to jest Flora, nie?
To jest centrum handlowe Flora, ale ja tylko ci poprawię, że to centrum mieści się na zapleczu cmentarza, a nie cmentarz na zapleczu centrum handlowego.
No w sumie masz rację, tak, zgadzam się i biorę to na klatę. Z cmentarza czwartego przechodzimy na cmentarz piąty, bo tak jak wam już mówiliśmy, olszańskie chrzbitowy, czy też cmentarz na Olszanach, to jest kilkanaście cmentarzy połączonych w jeden wielki kompleks. Każdy z nich jest coraz młodszy i coraz młodszy, ale niesamowicie się w ogóle chodzi naprawdę po tym miejscu, po tym terenie. Nawet nie wiem, jak to w ogóle nazywać, szczerze powiedziawszy. Dosyć jest to trudne, ale czas tutaj, ten oddech czasu bardzo, bardzo tutaj czuć.
No i jest to taka trochę żywa lekcja historii, bo można tutaj zaobserwować na tych nagrobkach, jak zmieniały się, oprócz trendów oczywiście artystycznych w tworzeniu grobów, możemy zobaczyć również, jak zmieniała się historia Pragi. Więc na najstarszej części jest bardzo duża ilość grobów niemieckojęzycznych, bo w Pradze, jak muszą Państwo wiedzieć, do 1945 roku to było właściwie dwujęzyczne miasto, w którym jakby kultura niemiecka jak najbardziej istniała, momentami zresztą dominowała. A czasami możemy zobaczyć, jak w tych nowszej części cmentarza zanikają powoli nazwiska niemieckie i zaczynają dominować czeskie. Jak czasami na jednym grobie widzimy nazwisko jednego pokolenia jeszcze pisane gotykiem po niemiecku, a już następne pokolenie jak najbardziej zbohemizowane, czy też szczeszczone, to chyba nie jest zresztą poprawnie po polsku, ale...
Nie, takie, to jest takie fajne słowo.
No, bardzo, brzmi bardzo polsko, szczeszczone, więc możemy zobaczyć tą ewolucję, gdzie jakby czasami rodziny, czasami czysto niemieckie, po prostu się bohemizowały, no i właśnie cmentarze na Olszanach są tego idealnym przykładem. No i cmentarz na Olszanach jest idealnym przykładem tego, że zieleń jest bardzo ważna w mieście, bo jest wyraźnie niższa temperatura.
Tak, spacerujemy tutaj już od dobrych kilkudziesięciu minut i dajemy radę. A teraz zatrzymaliśmy się przed grobem, który jest kompletnie niezwiązany z tematem naszego spotkania, naszej rozmowy i naszego spaceru, ale to jest po prostu grób, na którym inskrypcja jest napisana albo po japońsku, albo po chińsku, albo po wietnamsku. No w każdym razie tymi azjatyckimi znakami nie jesteśmy w stanie jej prawdopodobnie przeczytać. Niemniej to też pokazuje to, o czym mówiłeś przed chwilą, to znaczy te ewolucje, bo przecież mniejszość wietnamska w Czechach to jest ta bardzo zauważalna mniejszość, która tutaj od naprawdę już kilkudziesięciu lat żyje, pracuje, mieszka.
Muszą Państwo z kolei wiedzieć, że mniejszość wietnamska jest, po pierwsze jest o tyle widoczna, gdyż tak akurat się złożyło, że bardzo wiele osób Czechów pochodzenia wietnamskiego prowadzi tak zwane wieczerki, czyli sklepy całodobowe z najbardziej potrzebnymi produktami.
Tak, one są czasem maciupeńkie, są właściwie w każdym miejscu. To są takie sklepiki, których u nas już prawie nie ma. Takie osiedlowe sklepiki, które nie są podpięte pod żadną sieć, tylko są prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców i one są rzeczywiście opanowane absolutnie przez Wietnamczyków.
Z tego, co rozumiem, to jest to związane z historią emigracji ludzi z Wietnamu, związanych oczywiście z wojną w Wietnamie, gdzie w cudzysłowie bratnie narody, takie jak Czechosłowacja, przyjmowały po prostu uciekinierów z Wietnamu. Bardzo wielu z nich, jak już tutaj się pojawiło, nie wróciło do Wietnamu. Czasami jest to już trzecie pokolenie ludzi pochodzenia wietnamskiego żyjących w Czechach. Ja jako ciekawostkę mogę podać, że jak każda rodzina z przeszłością emigrancką zawsze jest dumna z tego, że jest integrowana z narodem, który ich przyjmuje. Więc widziałem już podobny zresztą do grobu, który stoimy teraz naprzeciwko, wietnamski grób, w którym złotymi literami wykuto, że osoba tutaj pochowana jest była obczanem Czeskiej Republiki.
Czyli obywatelem.
Czyli obywatelem Czeskiej Republiki. To było tyle ważne dla rodziny, czy dla tej osoby, która była tam pochowana, że wskazała to jako najważniejszą cechę. Więc jakby muszą Państwo też wiedzieć, że ta społeczność jak najbardziej jest integrowana z Czechami. Mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy Wietnamczyków, którzy mieszkają dzisiaj w Czechach.
Zobacz tutaj jeszcze obok. Masz inskrypcję po polsku.
Zgadza się. Dziękuję, Tereso, że mnie tutaj przeprowadziłaś. Jakby nie patrząc, mamy kolejne miejsce.
Kolejny polski
które
grób.
Możemy nazwać dokładnie polskim miejscem w Pradze. Pozwolisz, że zrobię zdjęcie.
Oczywiście. Chrzbitow V, oddzielenie 11, czyli taka jak gdyby co, część 11 tego 5 cmentarza. I tutaj przy głównej alejce bardzo pięknie położony grób rodziny Bergerowej.
A w tym grobie spoczywa Wanda z Łopuszeńskich, Gałczyńska, Razesbergowa, czyli nikt inny, jak właśnie wspomniana wcześniej, mama Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, urodziła się w 1882 i zmarła tuż przed wybuchem II wojny światowej w ostatnich chwilach już okrojonej Czechosłowacji w grudniu 1938 roku. Grób wyróżnia się tym, że jest cały pokryty, nie wiem, czy to są lilie, czy jakiegoś rodzaju rośliny. Zostawimy to Państwu jako zagadkę. Może
kto się zna na roślinach, będzie wiedział, jak zrobimy zdjęcie.
I będzie mógł w komentarzach, czy to na YouTubie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, w którym Teresa zamieści dzisiejsze nagranie, mogą Państwo napisać nam, co to za roślina. Nie ukrywam, że wygląda wspaniale.
No i myślę, że tutaj skończymy nasz spacer. No nie był to taki spacer po Pradze, jaki sobie z tobą wymarzyłam do końca. Myślę w sensie takim, wiesz, tego rzeczywiście takiego snucia się i zatrzymywania przy różnych miejscach, ale bardzo dużo wątków się nam tutaj w tej rozmowie, mam wrażenie, pojawiło. Też mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie i że za jakiś czas, może na przykład jesienią, jak będzie troszeczkę chłodniej, ale też nie będzie jeszcze taka bardzo słodna ta jesień, połazimy sobie i pojedziemy gdzieś tropem nie tylko polskich miejsc w Pradze, które tropisz jako autor projektu Polska Praga, ale po prostu takich miejsc, które już lubisz jako Prażak.
Jako Prażynka. Będę trochę forsował tą nazwę, bo bardzo mi się podoba. No rzeczywiście zgodzę się, że powinna być jednak trochę niższa temperatura do zwiedzania, gdyż procesy myślowe trochę inaczej przebiegają, a dzisiaj rzeczywiście te 30 parę stopni nie pomaga. Jak najbardziej. Myślę, że jeżeli będą Państwo zainteresowani posłuchaniem, jak wygląda Praga takimi polskimi oczami, czy też oczami kogoś, kto mieszka tutaj już 10 lat, to jak najbardziej serdecznie zachęcam do pozostawienia komentarzy, podzielenia się opiniami na temat tego, co Państwo dzisiaj usłyszeli.
No a my tak czy tak z Maćkiem po prostu w Pradze się spotkamy w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości i być może znowu uda mi się go namówić na to, żeby przy okazji tego naszego łażenia i gadania też towarzyszył nam po prostu mikrofon. Bardzo Ci dziękuję.
Ja również dziękuję, pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia.
Tyle od Maćka, Polska Praga Świerczyńskiego, a ten odcinek Drozdowiska, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy, nosi numer 47 i bez problemu znajdziecie go między innymi na YouTubie, no a tam można też swobodnie komentować również to, czego wysłuchaliście dzisiaj. Przy okazji bardzo proszę, jeśli możecie, zasubskrybujcie Drozdowisko na YouTubie, a też na przykład ocencie, zagwiazdkujcie na Spotify. No po prostu dajcie znać, że jesteście, bo oprócz tego finansowego wsparcia poprzez Buy Coffee Tu czy patronite.pl potrzebne są po prostu lajki. Wtedy te wszystkie algorytmy zaczną mnie w końcu dostrzegać. No taki mamy świat. Dziękuję Wam pięknie za wszystko. Teresa Drozda. Do usłyszenia.